Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Przy odbudowie kraju działalność humanitarna i duszpasterska wzajemnie się uzupełniają, powiedział papież w Dniu Solidarności z Haiti, który ogłosił z okazji 5. rocznicy tragicznego trzęsienia ziemi na tej karaibskiej wyspie.
Coraz bliższe jest wyniesienie do chwały ołtarzy 4 latynoamerykańskich męczenników, w tym 2 polskich franciszkanów zamordowanych w Peru.
Na Jasną Górę pielgrzymowali polscy kibice. Kombatanci przekazali tam młodym testament Polski walczącej.
Witamy 10 stycznia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Upływa 5 lat od tragicznego trzęsienia ziemi w Haiti. Dla odbudowy tego kraju dokonano przez ten czas wiele, ale nie można ukryć, że bardzo dużo trzeba jeszcze zrobić. Zwrócił na to uwagę papież, przyjmując w Watykanie uczestników międzynarodowego spotkania, które zwołał z okazji mijającej w poniedziałek 5. rocznicy tej klęski żywiołowej, która spowodowała śmierć 230 tysięcy ludzi. Franciszek dziękował haitańskim biskupom i wszystkim instytucjom charytatywnym reprezentowanym na tym spotkaniu. Wyraził też wdzięczność wszystkim wiernym, którzy wsparli Haitańczyków po tej tragedii. Podkreślił, że to pełnione z Bożą pomocą dzieło opiera się na 3 podstawowych filarach. Są nimi osoba ludzka, kościelna wspólnota i kościół lokalny.
La persona è al centro dell'azione della Chiesa.
Osoba ludzka jest w centrum działania Kościoła. Pierwszą troską winna być pomoc człowiekowi, każdemu człowiekowi żyć w pełni jako osoba. Nie można odbudować jakiegoś kraju, nie odbudowując osoby w jej pełni. Wymaga to, by każdy w Haiti miał to, co konieczne z punktu widzenia materialnego, ale jednocześnie mógł przeżywać swą wolność, odpowiedzialność i prowadzić swe życie duchowe i religijne. Osoba ludzka ma właściwy sobie horyzont transcendentny, a Kościół jako pierwszy nie może zaniedbywać tego horyzontu, którego celem jest spotkanie z Bogiem. Zatem również w tej fazie odbudowy działalność humanitarna i duszpasterska ze sobą nie konkurują, ale wzajemnie się uzupełniają. Jedna potrzebuje drugiej. Przyczyniają się one razem do formowania w Haiti osób dojrzałych i chrześcijan, którzy ze swej strony będą mogli poświęcać się dobru swych braci.
Ojciec Święty zaznaczył, że wszelka kościelna pomoc dla tego kraju była wyrazem troski o integralne dobro osoby. Podjął dalej temat kościelnej wspólnoty.
W Haiti urzeczywistniła się dobra współpraca wielu instytucji kościelnych, diecezji, zgromadzeń zakonnych, organizacji charytatywnych, a także licznych pojedynczych wiernych. Każdy na swój sposób podjął ważne dzieło dobroczynne. Ten pluralizm podmiotów, a więc i sposobów podejścia do dzieła pomocy i rozwoju, jest czynnikiem pozytywnym jako znak żywotności Kościoła i hojności licznych ludzi. Za to też dziękujemy Bogu, który wzbudza wielu pragnienie, by być blisko i wypełniać w ten sposób prawo miłości, które jest sercem Ewangelii. Ale miłość jest jeszcze bardziej prawdziwa i wyrazista, gdy przeżywa się ją we wspólnocie. Miłość jest życiem wewnętrznym w Kościele, a wyraża się w kościelnej wspólnocie. Jest to komunia między biskupami i z biskupami, którzy są w pierwszym rzędzie odpowiedzialni za posługę miłości. Jest to komunia między różnymi charyzmatami czy instytucjami miłosierdzia, bo nikt z nas nie pracuje dla siebie, ale w imię Chrystusa, który nam ukazał drogę służby.
Zachęcając, by wzmacniać współdziałanie, papież zauważył, że kościelna komunia łączy się także ze współpracą z władzami państwowymi oraz instytucjami międzynarodowymi. Wreszcie wskazał na znaczenie kościoła lokalnego, w którym doświadczenie chrześcijańskie staje się namacalne.
Koniecznym jest, aby Kościół w Haiti stawał się coraz bardziej żywy i płodny, aby dawać świadectwo Chrystusowi i wnosić wkład w rozwój kraju. Dlatego chcę zachęcić biskupów Haiti, księży i wszystkich pracujących w duszpasterstwie, by przez swą gorliwość i braterską komunię wzbudzali w wiernych nowe zaangażowanie w formację chrześcijańską oraz radosną i owocną ewangelizację. Świadectwo ewangelicznej miłości jest skuteczne, gdy wspiera je osobiste relacje z Jezusem w modlitwie, słuchaniu Słowa Bożego i przystępowaniu do sakramentów. W tym leży siła Kościoła lokalnego.
Pozytywnym echem w Salwadorze odbiła się wiadomość o uznaniu przez Komisję Teologów z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych autentyczności męczeństwa za wiarę arcybiskupa stolicy tego kraju, Oscara Arnulfo Romero. Podał ją włoski dziennik katolicki Avvenire. Władze Salwadoru wyraziły radość z tej decyzji, podkreślając, że otwiera ona dalszą drogę ku beatyfikacji hierarchy zastrzelonego przed 35 laty, gdy odprawiał mszę. Za kulisami mordu stał najprawdopodobniej ówczesny prawicowy reżim wojskowy.
Arcybiskup Romero to nie jedyny latynoamerykański męczennik XX wieku, którego proces beatyfikacyjny jest już zaawansowany. Jak podaje prasa peruwiańska, w przyszłym miesiącu Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych mogłaby podjąć decyzję w sprawie beatyfikacji trzech księży zamordowanych blisko ćwierć wieku temu przez terrorystów z lewackiej organizacji Świetlisty Szlak. Byli to dwaj polscy franciszkanie konwentualni, ojcowie Michał Tomaszek i Zbigniew Strzałkowski oraz włoski kapłan diecezjalny Fidei Donista Alessandro Dordi. Pracowali oni w peruwiańskiej diecezji Chimbote. Ordynariuszem był tam wówczas biskup Luis Armando Bambaren. Jak informuje wychodzący w stolicy diecezji dziennik, ten obecnie 86-letni hierarcha spotkał się w październiku z papieżem. Zapraszał go, by odwiedził Peru i dokonał tam beatyfikacji wspomnianych męczenników.
W Brazylii trwają długie wakacje letnie. Chociaż we wspólnotach parafialnych nie ma prawie żadnej działalności duszpasterskiej poza sprawowaniem niedzielnych mszy, to jednak w niektórych regionach podejmuje się akcje ewangelizacyjne. Jedną z nich pod hasłem Ich oczy się otworzyły prowadzi archidiecezja Porto Velho.
W dziele ewangelizacyjnym uczestniczy 60 seminarzystów, 10 sióstr zakonnych, 7 kapłanów oraz grupa młodzieży, wszyscy pochodzący z archidiecezji Porto Velho. Do lokalnej grupy misyjnej dołączyli jeszcze przedstawiciele 9 stanów. Czas doświadczenia misyjnego powinien posłużyć do pogłębienia formacji i wzmocnienia ducha misyjnego wśród seminarzystów, księży, zakonników oraz świeckich, jak też do zwiększenia liczby misjonarzy poświęcających się Amazonii, zauważa miejscowy pasterz arcybiskup Esmeraldo Barreto de Farias. Każda ewangelizowana wspólnota miała specjalne 4-dniowe przygotowanie do spotkania z ekipą misyjną. W każdej wspólnocie grupa przebywa przez 5 dni, prowadząc intensywną pracę ewangelizacyjną. Większe wspólnoty przyjmują 2 lub 3 grupy misyjne, które pozostają na miejscu przez 20 dni. Z kolei pod koniec pobytu na terenie archidiecezji Porto Velho misjonarze poświęcą 2 dni na dokonanie podsumowania przeprowadzonej posługi ewangelizacyjnej. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Dzisław Malczewski, Chrystusowiec.
Religie są rozwiązaniem, a nie problemem. W tym duchu francuski kardynał Jean-Louis Thorin komentuje ostatnie wydarzenia we Francji. Podkreśla, że uderza ogromne okrucieństwo zbrodni w Paryżu, na które wskazał także papież Franciszek. Nie widzę zarazem w tym okrucieństwie elementów jednoznacznie religijnych, zaznacza przewodniczący papieskiej rady do spraw dialogu międzyreligijnego.
Religia nie była przyczyną tej zbrodni, tak samo jak nie jest źródłem wielu kryzysów dręczących Bliski Wschód. Religia musi być jednak częścią ich rozwiązania, mówi watykański hierarcha, przypominając, że nie można zrozumieć współczesnego świata, odcinając się od wiary i religii. Kardynał Thorin wskazuje, że należy unieszkodliwić ludzi, którzy mogą nam zagrażać, oraz zniszczyć siatki terrorystów. Jest to, jak mówi, konieczne, ale niewystarczające. Dialog, wzajemne poznanie naszych religii i edukacja to według przewodniczącego papieskiej rady do spraw dialogu międzyreligijnego długofalowa recepta na pokonanie światowego terroryzmu.
Statystycznie co 15 minut ktoś w Syrii traci dom. Ocenia się, że kraj ten opuściło dotychczas ponad 3 miliony ludzi, a około 10 milionów straciło swoje domy i stało się uchodźcami we własnym kraju. Organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie w minionym roku zebrała w Polsce 2 miliony złotych na rzecz syryjskich chrześcijan. Te pieniądze przeznaczono m.in. na zakup żywności dla prowadzonego przez jezuitów ośrodka w Homs, który codziennie wydaje kilka tysięcy posiłków, mówi dyrektor Polskiego Oddziału Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ksiądz Waldemar Cisło, który dzisiaj wrócił z Syrii.
Z tego, co mówili nam ci księża, biskupi, którzy nas odwiedzili z Aleppo, z Homs, z Damaszku, to oni przewidują, że w najbliższe 2 lata nic się nie powinno zmienić, niestety, na lepsze. A najgorsze jest to, że organizacje międzynarodowe ostatnio zaapelowały, że brakuje im 60 miliardów dolarów na pomoc, więc obawiamy się, że najbardziej będą cierpieć znowu chrześcijanie. Stąd nasza wizyta i dopytanie, gdzie będą największe potrzeby. Pieniądze są przeznaczone głównie w tej chwili na pomoc tak zwaną doraźną, czyli zakup leków, wynajem mieszkań, chociażby ogrzewanie. Pomimo tego, że wydaje nam się, że to są kraje ciepłe, był taki atak zimy, że ja tyle śniegu w Polsce jeszcze nie widziałem w tym roku. Jest to bardzo skomplikowana sytuacja, bo to jest kraj objęty wojną, więc możemy sobie wyobrazić, jak to wygląda. Chociażby Homs, gdzie 10 kościołów zniszczono, wysadzono tron biskupa specjalnie, strzelano do ikon z tych 10 kościołów, tylko 4 się nadaje do użytku. Więc ta pomoc będzie też jeszcze bardzo potrzebna potem w daniu tym ludziom na nadziei, nie tylko mieszkania, ale odbudowy tych świątyń, które im poniszczono. Kościół jest właściwie jedynym miejscem, gdzie ci wszyscy ludzie przychodzą po pomoc. Wielkie, wielkie Bóg zapłać i podziękowanie od tamtych ludzi, którzy korzystają z tej pomocy.
To była największa masakra w historii Boko Haram. Tak serię ataków dokonanych w północnej Nigerii przez islamskich fundamentalistów określa miejscowy kościół, a także nigeryjska prasa. W ciągu 6 dni ekstremiści zniszczyli kompletnie 16 miejscowości. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi salwowało się ucieczką, 2000 zginęło z rąk oprawców, zniszczono 1000 domów i kilkanaście kościołów. Te fragmentaryczne dane są wciąż potwierdzane, a także uzupełniane przez relacje świadków masakry. Przewodniczący nigeryjskiego episkopatu arcybiskup Ignatius Kaigama zaznacza, że ludzie masowo opuszczają teren kontrolowany przez islamskich fundamentalistów.
Zmasowana ofensywa rozpoczęła się od zdobycia międzynarodowej bazy wojskowej w mieście Baga. Przez następne dni islamiści napadali na okoliczne miejscowości. Zabijali każdego, kto wpadł im w ręce. Chrześcijan, muzułmanów, pogan, kobiety, dzieci i starców. Zależy im na sianiu lęku i destabilizacji regionu, mówi arcybiskup Kaigama. Tysiące ludzi, często okaleczonych uderzeniami maczety, schroniło się w buszu. Inni próbowali przepłynąć jezioro. Nie wszystkim się to udało. Z relacji ocalonych wynika, że uciekinierom grozi obecnie śmierć głodowa. Islamiści kontrolują podbity teren, cywile nie mają więc gdzie zdobyć pożywienia.
Z udziałem około 5000 osób na Jasnej Górze odbyła się 7. patriotyczna pielgrzymka kibiców. Kombatanci, żołnierze niepodległej Rzeczypospolitej, przekazali młodym Polakom testament Polski walczącej, dokument z konkretnym programem troski o przeszłość i przyszłość naszej ojczyzny. Tegoroczna pielgrzymka nawiązywała do 70. rocznicy odzyskania ziem zachodnich i północnych.
Testament oparty jest na ostatnich dokumentach Armii Krajowej. Jego najważniejszym przesłaniem jest pamięć o świadectwie życia i śmierci wszystkich, którzy w czasie próby służyli ojczyźnie oraz wierność wartościom chrześcijańskim i narodowym.
Andrzej Dufek, Lechia Gdańsk, to jest wychowanie młodego pokolenia w duchu katolickim. Jest to upamiętnienie ofiar, a także właśnie działania dydaktyczne na przyszłość. Akcja ma też służyć podniesieniu chwały Maryi w naszym narodzie jako Królowej Korony Polskiej.
Jak zauważył ksiądz Jarosław Wąsowicz, główny organizator pielgrzymki, kombatanci z pełną świadomością to właśnie kibicom przekazali wezwanie do troski o polskie dziedzictwo.
To jest najbardziej aktywne środowisko dzisiaj polskiej młodzieży. To nie jest tak, jak pokazują nas media głównego nurtu. To nie są chuligani, ale to są piękni młodzi ludzie, którzy chcą dzisiaj mówić o Polsce i o wartościach chrześcijańskich.
Fani, głównie piłki nożnej, ale także innych dyscyplin sportowych, w związku z rocznicą odzyskania ziem zachodnich i północnych, modlili się szczególnie za tych, którzy właśnie z tych terenów najliczniej emigrowali z kraju, by i oni zostali odzyskani dla Polski. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.